Basia była odważna, ale bała się duchów. Mówiono zaś, że w Jampolu samym, przy ujściu Szumilówki i na pobliskich dniestrowych porochach, co północ słychać płacz wielki i jęki. Woda zaś przy księżycu mieni się na czerwono, jakoby krwią zabarwiona. Myśl o tym przepełniała przykrą trwogą Basine serce. Mimowoli nasłuchiwała, czy w ciszy nocnej nie usłyszy wśród porażanego szumu płaczu i jęków. Słychać było tylko przeciągle czuwaj żołnierzy. Więc przyszła na myśl Basi cicha świetlica chrypciowska, mąż, pan Zagloba, przyjacielskie twarze pana Nienaszyńca, Muszalskiego, Motowidły, Snitki i innych. I pierwszy raz poczuła, że jest od nich daleko, bardzo daleko, w obcej stronie i wzięła ją taka tęsknica za Chrybtiowem, że jej się płakać chciało. Zasnęła nad ranem dopiero, ale miała dziwny sen. Burlaj, Rezuny, Tatary, krwawe obrazy rzezi przesuwały się przez jej senną głowę, a w tych obrazach widziała ciągle twarz Azji. Lecz nie był to ten sam Azja, tylko niby kozak, niby dziki Tatar, niby sam Tuchaj Bey. Wstała rano, rada, że się skończyła noc i przykre widziadła. Pozostałą drogę postanowiła odbywać na dzianecie. Raz dlatego, żeby ruchu zażyć, powtórę, żeby dać sposobność do swobodnej rozmowy Azji i Ewce, którzy ze względu na bliskość Raszkowa potrzebowali zapewne się naradzić, jakim sposobem oznajmić wszystko staremu panu Nowowiejskiemu i pozwolenie onego uzyskać. Azja, podawszy jej własną ręką strzemię, sam nie siadł jednak do sanek z Ewką, ale zrazu wyjechał na czoło oddziału, potem trzymał się w pobliżu Basi. Ona zaś, spostrzegłszy natychmiast, że jadą znów w szczuplejszej liczbie, niżli przyjechali do Jampola, zwróciła się do młodego Tatara i rzekła: widzę, żeś waćpan i w Jampolu część swoich ludzi ostawił. 50 koni, tak samo jak i w Mohilowie, odrzekł Azja. A na cóż to? On uśmiechnął się osobliwie. Wargi jego podniosły się tak jak u złego psa, który pokazuje zęby. I po chwili dopiero odpowiedział: bo chcę te komendy mieć w mojej mocy i drogę powrotną waszej miłości zabezpieczyć. Jeśli wojska wrócą ze stepów, to i tak tam siła będzie. Wojska tak prędko nie wrócą. Skąd waćpan wiesz? Bo się pierwej muszą dobrze upewnić, co się u Dorosza dzieje, a to im ze 3 albo 4 niedziele zabierze. Jeśli tak, toś waćpan dobrze uczynił, ludzi owych zostawiając. Jechali czas jakiś w milczeniu. Azja spoglądał co chwila na różową twarz Basi, na wpół zakrytą przez podniesiony kołnierz delijki i kolpaczek, a za każdym spojrzeniem przymykał oczy, jakby chciał lepiej sobie wrazić w pamięć wdzięczny jej wizerunek. — Waćpan, powinieneś się rozmówić z Ewką — rzekła, wszczynając na nowo rozmowę Basia. — Waćpan, zgoła za mało z nią rozmawiasz, aż jej dziwno to bywa. Niedługo przed obliczem pana Nowowiejskiego staniecie. Mnie samo niepokój chwyta. Powinniście się naradzić. Jak sobie począć?
Ja najpierw z waszą milością chciałbym się rozmówić, odrzekł dziwnym głosem Azja. A czemuż właśnie nie zaczynasz? Poczekam na posłańca z Raszkowa. Myślałem, że go już w Jampolu znajdę. Co chwila go wyglądam.
A co się ma posłaniec do rozmowy? Myślę, że owo on jedzie, odrzekł, unikając odpowiedzi, młody Tatar i skoczył naprzód, lecz po chwili wrócił.
Nie, to nie on, rzekł.
W całej jego postaci, w mowie, w spojrzeniu, w głosie było coś tak niespokojnego i gorączkowego, że ów niepokój udzielił się i Basi. Najmniejsze jednak podejrzenie nie powstało dotąd w jej głowie. Niepokój Azji dał się doskonale wytłumaczyć bliskością Raszkowa i groźnego ojca Ewki. Jednakże Basi było czegoś tak ciężko, jakby o jej własne losy chodziło. Zbliżywszy się do sani, przez kilka godzin jechała w pobliżu Ewki, rozmawiając z nią o Raszkowie, o starym i młodym panu Nowowiejskim, o Zosi Boskiej, wreszcie o okolicy, która stawała się coraz dzikszą i straszniejszą pustynią. Była ona po prawdzie pustynią zaraz za Chrebtiowem, ale tam przynajmniej od czasu do czasu podnosił się na widnokręgu słup dymu oznajmujący jakiś hutor, jakąś osadę ludzką. Tu nie było nigdzie śladów człowieka i gdyby Baśka nie wiedziała, że jedzie do Raszkowa, gdzie żyją ludzie i stoi zaloga polska, mogłaby mniemać, że wiodą ją gdzieś w nieznane pustynie, do cudzych ziem na kraniec świata. Rozglądając się po okolicy, wstrzymywała mimowolnie konia i wkrótce została w tyle za saniami i oddziałem. Azja przyłączył się do niej po chwili, a że okolicę znał dobrze, więc jął jej wskazywać rozmaite miejsca, wymieniając ich nazwy. Nie trwało to jednak długo, bo ziemia poczęła dymić. Zima nie miała widocznie w tej południowej stronie tej samej, co w lesistym Chrebtiowie, mocy.